No, studio Kamil Szydłowski z Nadleśnictwa Warcino. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Troszeczkę bliżej mówimy do mikrofonu, dziękuję bardzo. Od 1 maja w całym kraju uruchomiony zostanie program Zanocuj w lesie. No, tak w skrócie ma on zachęcić miłośników przyrody do spędzania właśnie nocy na terenie lasów państwowych. Pilotażowo ten projekt był prowadzony, realizowany między innymi na terenie właśnie Nadleśnictwa Warcino. No i rozumiem, że skoro jest uruchomiony na całą Polskę, to znaczy, że się sprawdził, to znaczy, że dużo jest tych amatorów, miłośników bushcraftu, survivalu?
Dosyć dużo. Ten program pilotażowy, który został przeprowadzony na teren Nadleśnictwa Warcino, pokazał to, że jednak warto zaufać tym ludziom, którzy mają ochotę pospać, bo tak można to nazwać, czy spędzić całą dobę bądź też dwie w lesie i radzić sobie to, co ze sobą się zabrało lub to, co się znalazło na miejscu. Ten program był prowadzony przez rok czasu i tutaj doświadczenie nie tylko oczywiście w naszym nadleśnictwie, tylko w każdej regionalnej dyrekcji zostało wybrane jedno takie nadleśnictwo w całej Polsce i wnioski z całej Polski wpłynęły na to, że dyrektor generalny Lasów Państwowych zdecydował o tym, że takie miejsca, takie obszary będą w całej Polsce, w każdym nadleśnictwie. Także już dziś zapraszamy do lasu, by móc właśnie spędzić tą noc w lesie.
Mieliście jakieś zestawienie liczbowo, ile takich osób zgłaszało się do Was z prośbą o to, czy mogą właśnie nocować na terenie lasu?
Tak. Regulamin też pilotażowo był tak ułożony, że większe grupy, czy liczba osób powyżej 4 już musiała zgłosić do nas taką informację ze względu na to, żebyśmy mogli właśnie jakoś mieć opiekę nad tym, czy móc właśnie to pilotażować, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W tej chwili, po roku czasu, od listopada 2019 do listopada 2020, z naszych terenów, z naszej wiedzy, to co nam zgłaszano, pojedyncze osoby nie musiały tego robić, ale robiły, za co serdecznie dziękujemy i bardzo się cieszymy, to było 47 osób.
Rozumiem, że to jest tak, że to jest oczywiście noc w lesie, ale z wieloma zasadami, których bezwzględnie trzeba przestrzegać.
Oczywiście jest regulamin, nie można rozpalać ognisk. Obszar jest tak przygotowany, że nie ma tam żadnej infrastruktury, ponieważ miłośnicy bushcraftu, survivalu nawet nie chcą korzystać z przygotowanej infrastruktury. Polega to na tym, że budujemy sobie, czy zawieszamy hamak, zawieszamy tarp i tam sobie tą noc i dzień spędzamy.
Wydaje się, że w dobie pandemii koronawirusa właśnie takie odizolowanie, takie noclegi w lesie, no, nie tylko dla miłośników survivalu, ale dla osób, które być może chciałyby z tego spróbować, wydaje się to jakaś atrakcyjna forma.
Myślę, że bardzo atrakcyjna, raz, że to jest atrakcją spędzić taką noc w dziczy, w głuszy, gdzie słyszymy tylko odgłosy sów, czy też innych zwierząt, a przede wszystkim jest to super izolacja i alternatywa przeciw hotelom, gdzie tego koronawirusa możemy spotkać.
No dobrze, ale jak sobie przeglądałem internet, portale internetowe, to ten bushcraft wygląda mniej więcej tak, ten zimowy, tak jak w tym sezonie mówimy, że dużo osób właśnie tnie gałęzie, rozpala tam ogień, no to niekoniecznie mogły być też polskie lasy, rozumiem.
Oczywiście tak. My wyszliśmy z założenia i przyjęliśmy zasadę survivalowców prawdziwych i bushcraftowców. Zasada leave no trace, czyli zostaw miejsce takim, jakim zastałeś. Czyli nie ucinamy, nie robimy, ewentualnie korzystamy z tego, co koło nas leży, co koło nas jest, nie robiąc krzywdy dla tego miejsca.
Prawie 50 takich survivalowców mieliście na terenie nadleśnictwa. Czy ktokolwiek wzywał pomocy? Stwierdził na przykład w środku nocy, że to jednak był nie najlepszy pomysł, bo być może akurat były to jego początki z survivalem.
Nie. Takich przypadków nie mieliśmy. Wręcz przeciwnie, mieliśmy przypadki, że po spędzonych takiej nocy czy dwóch przysyłane były do nas wiadomości, że jest to super sprawa, super atrakcja i z podziękowaniem za umożliwienie.
No dobrze, to ma ruszyć od 1 maja, czy już teraz możemy w tych grupach więcej chyba niż 9 osób się do was zgłaszać. Jak to wygląda?
Od 1 maja będzie w całym kraju, we wszystkich nadleśnicach zostanie taki obszar wyznaczony. Natomiast na terenie naszego nadleśnictwa program pilotażowy się zakończył, ale automatycznie bez przerwy można, bo my już mamy ten teren wyznaczony, zostaje on bez zmian. Na stronie internetowej czy Nadleśnictwo Warcino, jak i również bank danych o lasach, tam są wszystkie te obszary zaznaczone, a od 1 maja będą w całej Polsce.
Rozumiem, że wy jako leśnicy często sprawdzacie te miejsca, gdzie były te obozy rozbijane i oglądacie, czy faktycznie te wszystkie zasady były dotrzymane.
Tak. Taką zasadę obejmował program pilotażowy, żeby właśnie móc stwierdzić, czy to nie będzie z szkodą dla lasu i takie miejsca zostały przez nas monitorowane i stwierdziliśmy wspólnie, że jest to żadnej szkody dla lasu, dlatego ten program rozprzestrzeni się na całą Polskę, także tu pan dyrektor generalny podjął decyzję o tym i my w pełni świadomi się pod tym podpisaliśmy, czyli wypełniając ankietę pochwaliliśmy to. Jest naprawdę fajny odzew miłośników tej dyscypliny.
Powoli kończy się zima, widać zresztą to za oknem dzisiaj wspaniała temperatura. Coraz więcej zwierząt też z tego powodu pojawia się przy drogach. One żerują przy drogach, ale nie tylko szukając pożywienia, z tego co się orientuję, także szukają po prostu soli, której w sezonie zimowym im brakuje.
Tak, może brakuje im, to jest na pewno, ale szukają, zwierzyna leśna w okresie zimowym szuka wody, ponieważ jeszcze przy niskich temperaturach tej wody wcale, można powiedzieć, nie ma, jedynie jakieś cieplejsze strumyki bądź też rzeki, ale tam, gdzie tej wody brakuje, no to zwierzyna, szczególnie zwierzyna płowa, nie potrafi sobie poradzić i nie ma takiej możliwości, żeby czerpała tą wodę chociażby z roztopionego śniegu, czyli gryząc śnieg, to tego nie potrafi i co robi? Instynkt nakazuje szukać soli, a dlaczego soli? Bo sól zatrzymuje wodę w organizmie i idzie do dróg. Dlaczego? Bo na drogach drogowcy ułatwiając nam przejazdy sypią tą sól czy chlorek sodu i tam ta zwierzyna to odczuje, idzie i zgryza, najczęściej jeżeli to jest odsłonięte przez pług, pobocze, jest tam jeszcze jakaś trawa, jest ten i one to chętnie spożywają, zlizują tą sól, dlatego w takim okresie kierowcy muszą uważać, noga z gazu, ponieważ tej zwierzyny w okolicach pasa drogowego jest znacznie więcej niż w okresie takim wiosennym czy letnim.
No wczoraj byłem sam świadkiem w Kobylnicy, 7 saran wyszło mi dosłownie na drogę, spokojnie, powoli żerowały gdzieś właśnie w pobliżu drogi i przychodziły na jej drugą stronę. No nie trzeba mówić, jak duże jest to zagrożenie dla kierowcy, który no mniej patrzy na to, co dzieje się po bokach, a jest skupiony tunelowo tylko na samej jezdni.
Zgadza się, no w okresie zimowym, no same te drogi to już jest mniejszy obszar, mniejsze, ponieważ zalegający śnieg, ślisko na drodze zmusza do tego, żeby jednak uważać, no a ta zwierzyna głodna, wycieńczona, bo to najczęściej tak jest, no szuka sobie po prostu najmniejszej linii oporu.
No, w okresie zimowym był zakaz dokarmiania zwierząt z powodu afrykańskiego pomoru świń. Chodziło o to, żeby tych zwierząt nie koncentrować w jednym miejscu. Jak zwierzęta przy tak srogiej zimie, jaką mieliśmy w tym roku, miejmy nadzieję, że ona już się właśnie kończy i przechodzimy w ten okres wiosenny, ale jak one właśnie w tym okresie tych intensywnych opadów śniegu sobie radziły z poszukiwaniem żywności?
To każda zwierzyna troszeczkę inaczej. Zwierzyna płowa, czyli sarna, jeleń występująca na naszym terenie, no to szuka najczęściej pożywienia na lesie, szukając jagodzin, bardzo której smakuje, ale i również wychodzi na pola, szczególnie to są pola rzepaku, które kopie, szukając tego zielonego liścia i najczęściej przy sarnach to jest tak, że one, żeby nie tracić energii, to właśnie taki rudel, bo sarny w tym okresie gromadzą się w rudlach, to krótko mówiąc w stadach, a u saren to się nazywa rudel, gromadzą się i w ogóle z tego pola nie schodzą. Dlaczego? Bo nie chcą tracić energii na to, żeby przemieszczać się i w tym trudnym okresie sobie po prostu tak radzą. Jeleń natomiast w dzień żeruje w lesie, bo jest bardziej płochliwy, a w nocy wychodzą na pola, a szczególnie pola rzepaku.
Ogólnie mówiąc, radziły sobie dobrze, czy niekoniecznie?
Radziły dosyć sobie fajnie, ze względu na to, że najpierw spadł śnieg, później były mrozy. Gdyby było na odwrót, gdyby najpierw były mrozy, a później by spadł śnieg, to niestety, ale swoimi raciczkami nie dostałyby się do tego dna lasu, czy też pola. Dlaczego? Bo by ten lód, ta skorupa by ograniczała. A jednak tutaj zmrożony śnieg jest taki puchowaty i są w stanie sobie pomóc. Także ta kolejność występowania zjawiska tego atmosferycznego tutaj im pomogła.
Nie wiem, czy pan słyszał, ale para sokołów wędrownych wybrała sobie za dom gniazdo na wieży ciepłowniczej w Słupsku. Tych sokołów nie za wiele jest w naszym regionie, nie za wiele jest w naszym kraju. Tutaj niektóre media nazywają wręcz to sensacją ornitologiczną. Pan również się pod tym podpisze?
Oczywiście, z pełną świadomością jest to sensacja ornitologiczna i myślę, że tutaj wielkie ukłony dla firmy, która zezwoliła na ustawienie platform. My jako leśnicy też w Słupsku wieszaliśmy platformy, ale dla pustułek. Jest to rodzina sokoły i te budki lęgowe, one były zamontowane, ale nie spodziewaliśmy się, że do Słupska zawitają sokoły wędrowne. Także wielkie ukłony, świetna sprawa.
Ale to jest tak, że one przez przypadek wybrały tereny miejskie? Czy to jest na chwilę, można powiedzieć? Bo przecież Polska to jest teraz, tutaj nie gniazdują teraz te ptaki, ale robią to w innych częściach Europy.
To na pewno miejsce robi to, że one wybierają...
Wysokość na pewno.
Na pewno wysokość. Dlaczego? Bo w naturalnych warunkach...
Chyba ciepło trochę.
To są wysokie półki skalne, ale w przypadku takich miejsc jak ten, to wybierają na pewno tereny miejskie lub podmiejskie. I to są najwyższe budowle, obiekty, jakie tylko mogą być. Dlaczego? Bo jest to ptak, który... lata dosyć wysoko i poluje na ptaki w tak zwanym pionie, czyli z góry z bardzo szybką prędkością uderza, także to jest ptak, który musi siedzieć wyżej, żeby móc obserwować, co się pod nim dzieje, ponieważ musi tak sobie zaplanować to polowanie, że z góry w linii tej pionowej tak właśnie poluje.
Ostatnio w naszym regionie było kilka przypadków znalezienia poszkodowanych, rannych orłanów bielików. No to jest ich okres godowy teraz, to ja rozumiem, że z tego względu właśnie te zwierzęta często gdzieś pojawiają się przy drogach, czy żerują przy nich i niestety no, padają ofiarą chociażby potrąceń przez samochody.
Tak, okres z końca stycznia, luty to czas godów bielików. Bieliki może niekoniecznie podczas godów schodzą gdzieś tam do dróg, ale na pewno szukają łatwego pożywienia. Gody godami, ale zjeść trzeba i to najczęściej jest tak, że ta nawiązując do tej zwierzyny, która podchodzi po drogi, pod pasy drogowe, to najczęściej jest tak, że gdzieś jednak ta kolizja z tą zwierzyną wystąpi, ta padlina zostanie gdzieś przy drodze, bo to najczęściej jest tak, że niekoniecznie musi zostać w pasie drogowym, tylko może być poza. No i ptaki, które żerują na takiej padlinie, chętnie korzystają z takiego pożywienia. I tu tydzień temu, prawie półtora, mieliśmy taki przypadek właśnie, że trafił do ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych bielik spod Bytowa, który właśnie żerował na sarnie, która wcześniej uległa kolizji z samochodem. No i tak niefortunnie się stało, że podczas najazdu w okolice tego miejsca samochód, a to był akurat pech, chciał tir, który niestety uderzył. No i taki bielik do nas trafił, ale objęliśmy go opieką. Miejmy nadzieję, że wróci na wolność.
Kamil Szydłowski z Nadleśnictwa Warcina był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te wszystkie informacje z lasów, można powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.